Zaczynamy dzisiaj kolejną lekcję z listu do Rzymian, ale za nami rozdział trzeci. Jak spojrzycie sobie na tematykę trzeciego rozdziału, to mówi ona o usprawiedliwieniu z wiary. Druga jego część. Bóg usprawiedliwia każdego Żyda i poganina na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. I zaczęliśmy tą kwestię rozważać. Mamy za sobą rozdział 3 do końca, 21 do 31 wersetu. Bóg zapowiedział usprawiedliwienie z wiary w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, które stało się faktem. I Paweł zaczyna tłumaczyć, na jakiej zasadzie się to odbywa. Że nie jest to przedłużenie usprawiedliwienia z uczynków. Tak? Nie jest to rzecz, którą człowiek sam sobie zapracowuje, ale jest to usprawiedliwienie z wiary, które jest niezależne od prawa nadanego na Synaju, bezpośrednio niezależne. I ofiarą, która została złożona, jest ofiara Jezusa Chrystusa, tak? Syn Boży złożył ofiarę, przelał krew, tak? I stał się usprawiedliwieniem zarówno Żydom, jak i poganom. I to usprawiedliwienie jest oparte o pewne zasady, tak? Czyli nie jest tak, że w miejsce prawa, które było nadane na Synaju, wchodzi bezprawie. Nie. Wchodzi prawo, które określa, jak można zostać usprawiedliwionym z wiary. I Paweł kontynuuje wywód, jak zauważyliście zresztą, w rozdziale 4. Mówi o usprawiedliwieniu z wiary dostępnym Żydom i poganom, te zapowiadane, i tłumaczy to, począwszy od Abrahama, że Abraham został usprawiedliwiony z wiary. W związku z tym, że Paweł tam powołuje się na życie i usprawiedliwienie Abrahama, żeby w czasie studium rozdziału 4 nie sięgać co chwilę do ksiąg mojżeszowych, do ksiąg prawa, dzisiaj przystudiujemy sobie taką lekcję kontekstową. Przypomnimy sobie, jak został usprawiedliwiony Abraham. I kiedy będziemy rozważać rozdział 4, to nie będziemy musieli sprawdzać tego, bo już będziemy widzieli. Dobra? Okej. Więc temat dzisiejszej lekcji to jest Abraham usprawiedliwiony z wiary, okoliczności i cel. I jest to lekcja wprowadzająca do 4 rozdziału listu do Rzymian. Nie będziemy dzisiaj studiować 4 rozdziału listu do Rzymian. Abraham usprawiedliwiony z wiary, okoliczności i cel. Lekcja kontekstowa do Rzymian 4:1-25. Zaczynamy. I zaczynamy od Księgi Rodzaju, 12 rozdziału. Siódmy, ósmy werset.
I Pan ukazał się Abramowi i powiedział: Twemu potomstwu dam tę ziemię. I Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. Stamtąd przeniósł się do góry na wschód od Betel i tam rozbił swój namiot między Betel od zachodu i Aj od wschodu. Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał imienia Pana.
Abram wyszedł ze swojej ziemi Haranu, to poszedł. Bóg go powołał i poszedł. I doszedł do tej ziemi, w której rozbił namioty, i tą ziemię Bóg powiedział: dam tobie i twoim potomkom. Czy tylko Abram wyszedł? Lot też wyszedł. Chociaż Bóg do niego, jego nie powołał. Mhm. Prawda?
Tak.
Natomiast to nie jest tak, że tylko ten powołany wyszedł. Wyszedł również Lot, który w Biblii się przewija i jest człowiekiem wiary. Jest człowiekiem, który nazwany jest sprawiedliwym. Więc warto o tym pamiętać, że Lot też skorzystał, a nie jest nigdzie napisane, że Pan do Lota powiedział: wyjdź. Prawda? Powiedział do Abrama: wyjdź. I Abram wyszedł i Bóg obiecał mu tą ziemię. I jeżeli teraz zobaczymy sobie 14 rozdział od 17 do 20 wersetu, to tam mamy opisany fragment, kiedy Abram po bitwie z królami miast w okolicach Sodomy, kiedy Lot został uprowadzony, wracał z tej bitwy, to mamy od 17 do 20 wersetu opisane wydarzenie, kiedy on po zwycięstwie króla sodomskiego wraca. I przeczytajmy sobie od 17 do 20 wersetu.
Gdy wracał po podbiciu Kedorlaomera i królów, którzy z nim byli, król Sodomy wyszedł mu na spotkanie w dolinie Szawę, czyli w dolinie królewskiej. A Melchizedek, król Salemu, wyniósł chleb i wino. Był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, właściciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał twoich wrogów w twoje ręce. I Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego.
Przeczytaj do końca.
A król Sodomy powiedział do Abrama: oddaj mi ludzi, a mienie weź dla siebie. Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy: podniosłem swą rękę do Pana Boga Najwyższego, właściciela nieba i ziemi, że nie wezmę najmniejszej nitki ani rzemyka od obuwia, ani niczego, co należy do ciebie, abyś nie powiedział: ja wzbogaciłem Abrama. Tylko to, co moi słudzy zjedli, oraz przydział mężczyzn, którzy przyszli ze mną. Anera, poszli ze mną, tak. Anera, Eszkola i Mamrego. Niech oni wezmą swój przydział.
Tak. Abram został pobłogosławiony przez Melchizedeka i dał mu dziesięcinę ze wszystkiego, co zdobył. I nie chciał mieć nic wspólnego z królem Sodomy, nic kompletnie. Czyli Bóg obiecuje Abramowi potomstwo, jego potomstwu ziemię. Melchizedek błogosławi Abrama, jest to kapłan Boga Najwyższego, a Abram daje mu dziesięcinę ze wszystkiego. Wciąż jest wierny Bogu. I po tych wydarzeniach ma miejsce wydarzenie, które jest kluczowe w życiu Abrama. I kiedy zobaczymy sobie rozdział 15, od 4 do 6 wersetu, może od 1 do 6.
Po tych wydarzeniach słowo Pana doszło do Abrama w widzeniu. Nie bój się, Abramie, ja jestem Twoją tarczą i Twoją niezmiernie obfitą nagrodą. I Abram powiedział: Panie Boże, co mi dasz, skoro ja jestem bezdzietny, a szafarzem mego domu jest ten Damasceńczyk Eliezer? Abram dodał: Oto nie dałeś mi potomka, a sługa urodzony w moim domu będzie moim dziedzicem. A oto dotarło do niego słowo Pana: Nie on będzie Twoim dziedzicem, lecz ten, który wyjdzie z Twojego wnętrza, będzie Twoim dziedzicem. Potem wyprowadził go na dwór i powiedział: Spójrz teraz na niebo i policz gwiazdy, jeśli będziesz mógł je policzyć. I powiedział mu: Takie będzie twoje potomstwo. I uwierzył Panu i poczytano mu to za sprawiedliwość.
O czym tutaj czytamy?
Obietnicy potomka.
Bóg mówi, że jest źródłem błogosławieństw Abrama. I że obdaruje go bardzo obficie. Natomiast Abram mówi: ale ja nie mam potomka, więc to, co mi dasz, nie będzie moje. Przejmie sługa, więc jak gdyby, czym mnie możesz pobłogosławić, skoro to będzie tylko póki mi życia starczy. A potem przejdzie w ręce sługi, tak naprawdę błogosławisz mego sługę. I Bóg mówi co? Będziesz miał potomka. Będziesz miał potomka, a twoje potomstwo będzie jak?
Gwiazdy na niebie.
Wyprowadził go, pokazał mu. I co, Abram?
Uwierzył. Panu mu to za sprawiedliwość.
Abram uwierzył Bogu. Uwierzył. Gdzie uwierzył?
W sercu.
Tak. Abram uwierzył. Bóg widział. Bóg czyta serca. Bóg widział, że Abram uwierzył Bogu. Że to, co Bóg powiedział, choć wydawało się mało prawdopodobne, Abram w to uwierzył. I tę wiarę Bóg policzył mu za sprawiedliwość. Czyli dzięki temu, że Abram uwierzył, Bóg uznał go za sprawiedliwego. Policzył mu to za sprawiedliwość. Abram został usprawiedliwiony. Od tej pory był sprawiedliwy przed Bogiem. Ta wiara w to, że uwierzył w słowa Boga, została mu policzona jako sprawiedliwość. Nie uczynki. Wiara. On nie kwestionował, czy to się stanie, czy nie. Po prostu uwierzył Bogu. I wtedy, po tym, gdy już uwierzył i Bóg policzył mu to za sprawiedliwość, ma miejsce kolejne wydarzenie. Nie wcześniej, tylko po tym wydarzeniu, kiedy Bóg mu pokazał gwiazdy, powiedział: takie będzie twoje potomstwo. Będziesz miał potomstwo, nie twój sługa będzie dziedziczył. I po tym, jak Abraham w to uwierzył, ma miejsce kolejne wydarzenie, o którym czytamy dalej, od 7 do 18 wersetu.
Potem powiedział do niego: ja jestem Panem, który cię wyprowadził z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. Abraham zapytał: Panie Boże, po czym poznam, że ją odziedziczę? I odpowiedział mu: weź dla mnie 3-letnią jałówkę, 3-letnią kozę i 3-letniego barana, a także syna gorlicę i piskle gołębia. Wziął więc to wszystko i rozciął na połowy, a jedną część położył naprzeciwko drugiej, ale ptaków nie rozcinał. Kiedy zleciało się ptactwo do tej padliny, Abraham je odganiał. Gdy słońce zachodziło, głęboki sen ogarnął Abrama i oto groza wielkiej ciemności zapadła na niego. I Pan powiedział do Abrama: wiedz o tym dobrze, że twoje potomstwo będzie przybyszem w cudzej ziemi i wezmą je w niewolę i będzie uciskane przez 400 lat. A ja osądzę ten naród, któremu będą służyć, a potem wyjdą stamtąd z wielkim dobytkiem. Ale ty odejdziesz w pokoju do twoich ojców i będziesz pochowany w dobrej starości. A w 4. pokoleniu wrócą tutaj, bo jeszcze nie dopełniła się nieprawość Amorytów. Gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i ognista pochodnia, która przechodziła między tymi połowami zwierząt. W tym właśnie dniu Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: twemu potomstwu dam tę ziemię, od rzeki Egiptu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat. Kenitów, Kenizytów, Kadmonitów, Hetytów, Peryzytów, Refaitów, Amorytów, Kananejczyków, Girgaszytów i Jebusytów.
Mm-hmm. Tak. Co ma tutaj miejsce?
Zawarcie przymierza.
Kiedy ono nastąpiło, to zawarcie przymierza?
Po usprawiedliwieniu
Abrama. Czyli Bóg najpierw z wiary Abrama usprawiedliwia, a potem, kiedy Abram pyta, jaką mam gwarancję, że tak będzie, że otrzymam tą ziemię, tak? Bóg każe mu wziąć zwierzęta, zabić je, położyć je i zawiera z nim przymierze. Przymierze krwi, ponieważ krew zwierząt została przelana. I Bóg przechodzi między tymi połówkami. I w ten sposób zawiera przymierze z Abramem, dając mu gwarancję na siebie samego, bo nie ma większego od Boga, więc Bóg, co jest napisane?
No właśnie, ja tam zawarł przymierze z Abramem. Tak?
Mhm. Bóg zawiera przymierze z Abramem i jego potomstwo ma otrzymać ziemię, nie Abram. 400 lat później po zawarciu przymierza z Abramem. Przeczytajmy jeszcze Księgę Wyjścia 12:40, 12 rozdział, 40 werset.
Synów Izraela, którzy mieszkali w Egipcie, wynosił 430 lat.
I Galacjan 3:17.
To zaś mówię, przymierza zatwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa nie znosi prawo, które powstało 430 lat później, tak aby unieważnić obietnicę.
Kiedy zostało nadane prawo mojżeszowe?
430 lat.
Po wyjściu z Egiptu. Kiedy zostało zawarte przymierze z Abramem? Dokładnie tyle samo lat wcześniej. Czyli Bóg zawiera przymierze z Abramem, zanim jeszcze zawarł przymierze z jego potomkami na górze Synaj. Czyli przymierze zawarte na górze Synaj jest wtórne. Przymierze, w którym Bóg obiecuje Abramowi potomka i obiecuje Abramowi ziemię, zostało zawarte wcześniej. 400 lat wcześniej. Czyli Bóg zawiera przymierze z Abramem, że jego potomstwo ma otrzymać ziemię. prawo zostaje nadane po wyjściu z Egiptu przy zawarciu przymierza z Synaju. I przymierze to jest zawarte z Abramem po tym, jak Abram uwierzył. Czyli Abram uwierzył, zawarte przymierze. Potem w życiu Abrama następuje kolejne wydarzenie, które jest opisane w 17 rozdziale. I przeczytajmy sobie 11 pierwszych wersetów.
Gdy Abram miał 99 lat, Pan ukazał się Abramowi i powiedział do niego: Ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Chodź przed moim obliczem i bądź doskonały. A zawrę moje przymierze między mną a tobą i rozmnożę cię bardzo obficie. Wtedy Abram upadł na twarz, a Bóg powiedział do niego: Oto ja ustanawiam moje przymierze z tobą i będziesz ojcem wielu narodów. Nie będziesz już się nazywał Abram, ale twoje imię będzie Abraham, bo ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Uczynię cię niezmiernie płodnym i od ciebie wywiodę narody i od ciebie będą pochodzić królowie. I utwierdzę moje przymierze między mną a tobą oraz twoim potomstwem po tobie przez wszystkie pokolenia jako wieczne przymierze, abym był ci Bogiem i twemu potomstwu po tobie. Dam tobie i twemu potomstwu po tobie ziemię, w której teraz przebywasz, całą ziemię Kanaan, jako własność na wieki i będę ich Bogiem. Potem Bóg powiedział Abrahamowi: Ty zaś zachowuj moje przymierze, ty i twoje potomstwo po tobie przez wszystkie pokolenia. A takie jest moje przymierze, które będziecie zachowywać między mną a wami i między twoim potomstwem po tobie. Każdy mężczyzna wśród was ma być obrzezany. Obrzezacie więc ciało waszego na pletka. Będzie to znakiem przymierza między mną a wami. Do którego? Nie?
Do 17.
Aha. Do 11.
Do 11.
Do 11?
Tak. Abram ma w tym momencie 99 lat. I znowu Pan ukazuje się Abramowi. I co mówi? Zawiera z nim przymierze. Natomiast nie jest to nowe przymierze. To jest powtórzenie tego, co już Bóg zawarł wcześniej. To jest utwierdzenie tego przymierza. Potwierdzenie go jeszcze raz tego, co było wcześniej. Dlaczego? Bo przez te wszystkie lata Abram czeka. Tak? Co się dzieje w tym wydarzeniu takiego, co się nie działo wcześniej?
Pojawia się obrzezanie. Ja poznam, znaczy nakaz obrzezania.
Dokładnie. Co się w międzyczasie wydarzyło? Nie czytamy tego, nie czytaliśmy, natomiast w międzyczasie
Hagar urodziła
Ismaela. I Bóg wyprowadza z błędu Abrahama, już teraz, że nie Ismael będzie dziedzicem, a Sara urodzi. Czyli Bóg się pojawia jeszcze raz, spotyka się z Abrahamem, żeby mu przypomnieć ustalenia sprzed lat i powiedzieć, że nie Ismael. Że Bóg cały czas jest wierny swoim obietnicom, i że Sara urodzi syna. I każe Abrahamowi teraz na znak przymierza tego, które z nim zawarł, dokonać obrzezania. Czyli obrzezanie Bóg nakazuje przed uwierzeniem czy po uwierzeniu? Po uwierzeniu. I jest ono znakiem przymierza, czyli Abram najpierw uwierzył, potem Bóg zawarł z nim przymierze, potem na znak tego przymierza Bóg nakazuje obrzezać się. On i wszyscy członkowie rodziny. I to jest znakiem przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem. Z Abramem, zmieniając mu imię na Abraham. Dodatkowo Bóg obiecuje, że w nim będą błogosławione wszystkie narody. Poszerza zakres błogosławieństw. Zauważcie, że tu ktoś mógłby powiedzieć, to jest kolejne przymierze. Ale nie czytamy, żeby Bóg tutaj mówił o składaniu ofiar, że to jest przymierze krwi. Bóg tylko mówi, zawieram z tobą przymierze, ale to jest kontynuacja tego, co tam się odbyło, kiedy zostały złożone ofiary ze zwierząt. Natomiast Bóg odświeża to dlatego, że musi dodatkowo uwzględnić informację, że nie Ismael. Ponieważ Abraham uważa, że Ismael będzie jego potomkiem. Tak, to jest jego potomek, co prawda nie z Sary, ale to jest jego potomek i on troszczy się, żeby on był przy życiu. Bóg go wyprowadza z błędu. Ale nas interesuje kolejność wydarzeń, nie cała historia, a kolejność wydarzeń. Najpierw Abraham uwierzył, potem Bóg zawarł z nim przymierze, a potem nakazał mu obrzezanie. Czyli obrzezanie było po zawarciu przymierza i po uwierzeniu. Taka kolejność. I to widzimy, prawda? Tą kolejność. Jaka jest obietnica dodatkowo, że Abraham ma być ojcem mnóstwa narodów. I teraz, co jest bardzo ciekawe, ponieważ Abraham znowu musi jak gdyby rozważyć to, co mówi Bóg. I jeśli czytamy dalej, zobaczcie, to od wersetu 17 do 22 tego rozdziału mamy kolejną informację, której pokazuje, widać jak Abraham się zachowuje.
Od 17
do 22, tak.
Wtedy Abraham upadł na twarz i roześmiał się i mówił w swoim sercu, czy stuletniemu człowiekowi urodzi się syn?
Może od 15 przeczytaj, żeby był kontekst.
Potem Bóg powiedział do Abrahama, twojej żony Saraj nie będziesz już nazywał imieniem Saraj, ale jej imię będzie Sara i będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i będzie matką narodów i od niej będą pochodzić królowie narodów. Wtedy Abraham upadł na twarz i roześmiał się i mówił w swoim sercu, czy stuletniemu człowiekowi urodzi się syn i czy Sara w wieku 90 lat urodzi? I Abraham powiedział do Boga, oby tylko Izmael żył przed twoim obliczem. A Bóg powiedział, naprawdę twoja żona Sara urodzi ci syna i nadasz mu imię Izaak. I utwierdzę moje przymierze z nim jako wieczne przymierze i z jego potomstwem po nim. Co do Izmaela, też cię wysłuchałem. Oto błogosławiłem mu i uczyniłem go płodnym i rozmnożę go bardzo obficie. Spłodzi on 12 książąt i uczynię go wielkim narodem. Ale moje przymierze utwierdzę z Izaakiem, którego Sara urodzi ci za rok o tej porze. Gdy skończył z nim rozmowę, Bóg wzniósł się nad Abrahama.
Tak, wzniósł się nad Abrahama, bo Bóg rozmawiał z Abrahamem. I wzniósł się nad Abrahama. Bóg wyprowadza Abrahama z błędu. Rodzi się Ismael i Izaak. Rok później rodzi się Izaak. Obietnica Boga staje się faktem. Abraham może widzieć wypełnienie Bożej obietnicy. Urodził mu się syn z Sary. Więc wszystko w to, co uwierzył przed zawarciem przymierza, wypełnia się, ale on uwierzył wcześniej. On nie czekał na wypełnienie, żeby uwierzyć, bo jak można wierzyć w coś, jak już się to widzi? Czyli wypełnia się to, co Bóg obiecał, ale Abraham już uwierzył. Teraz kolejne wydarzenie ma miejsce w 21 rozdziale. Od pierwszego, najpierw przeczytamy, do trzeciego wersetu.
To jak się... A Pan nawiedził Sarę, jak powiedział, i uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. Sara poczęła bowiem i urodziła Abrahamowi syna w jego starości, w tym czasie, który przepowiedział mu Bóg. Abraham nadał swemu synowi, któremu się urodził, którego mu urodziła Sara, imię Izaak.
I co mamy tutaj? Właśnie opisane to wydarzenie, że się wypełnia ta obietnica, rodzi się syn z Sary. i Abraham nazywa go Izaak i obrzezuje go. Czyli mamy dalszy ciąg spełnienia obietnicy. Ale mamy potem jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, w którym Bóg ostatecznie trzeci raz potwierdza, tak, że wszystko wykona. Trzy razy Bóg pierwszy raz zawarł przymierze, potem zagwarantował to jeszcze raz, nakazując obrzeskę i obiecując Izaaka. I teraz jest kolejne wydarzenie, trzeci raz, kiedy Bóg pieczętuje już ostatecznie to, co miało miejsce wtedy, kiedy Abraham uwierzył Bogu i Bóg zawarł z nim przymierze, przymierze krwi, ponieważ zostały tam zabite zwierzęta, zostały złożone ofiary. I ma to miejsce w 22 rozdziale, to wydarzenie jest opisane w 22 rozdziale, przeczytajmy może cały kontekst, żeby to było do 19 wersetu jednak. Cały ten fragment, to nie jest długo, ale...
22 od 1 do 19.
Tak. Przeczytaj cały, bo nie wszyscy mogą pamiętać to.
Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę i powiedział do niego: Abrahamie. A on odpowiedział: oto jestem. I Bóg powiedział: weź teraz swego syna, twego jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do ziemi Morgia i tam złóż go na ofiarę całopalną na jednej górze, o której ci powiem. Abraham wstał więc wcześnie rano, osiadł swego osła i wziął ze sobą dwóch służących i swego syna Izaaka, narąbał drewno ofiarę całopalną, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu Bóg powiedział. A trzeciego dnia Abraham podniósł swoje oczy i zobaczył z daleka to miejsce. Wtedy Abraham powiedział do swoich służących: zostańcie tu z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, oddamy cześć Bogu i wrócimy do was. Wziął więc Abraham drwa na ofiarę całopalną i włożył je na swego syna Izaaka, a sam wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I Izaak powiedział do swojego ojca Abrahama: mój ojcze. A on odpowiedział: oto jestem, mój synu. I Izaak zapytał: oto ogień i drwa, a gdzie jest baranek na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział: Bóg sobie upatrzy baranka na ofiarę całopalną, mój syn. I szli obaj razem. A gdy przyszli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, Abraham zbudował ten ołtarz, ułożył na nim drwa, związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. Potem Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. Lecz anioł Pana zawołał do niego z nieba: Abrahamie, Abrahamie. A on odpowiedział: oto jestem. Anioł powiedział: nie podnoś ręki na chłopca i nic mu nie czyń, bo teraz wiem, że boisz się Boga i nie odmówiłeś mi swego jedynego syna. A Abraham podniósł swe oczy i spojrzał, a oto za nim baranek zaplątał się rogami w zaroślach. Abraham poszedł więc i wziął barana i złożył go na ofiarę całopalną zamiast swego syna. I Abraham nadał temu miejsce nazwę Pan upatrzy. Dlatego po dziś dzień mówią: na górze Pana będzie upatrzony. Wtedy anioł Pana powiedział, ponownie zawołał z nieba na Abrahama: przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie odmówiłeś mi swego syna, twego jedynego, błogosławiąc będę ci błogosławić, a rozmnażając, rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a twoje potomstwo odziedziczy bramę swoich nieprzyjaciół. I w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś mojego głosu. Abraham wrócił więc do swoich służących i wstali i wspólnie udali się do Berszeby. Abraham bowiem mieszkał w Berszebie.
Tak. Mamy tutaj kolejne wydarzenie, bardzo ważne, w którym Abraham otrzymuje polecenie złożenia syna w ofierze. Wstaje, bierze syna dwóch sług i idzie. Zostawia potem pod górą sług i z synem idą na górę, żeby złożyć ofiarę Bogu. I kiedy Abraham podnosi rękę, żeby syna zabić, Bóg go powstrzymuje. I teraz co mówi Bóg? Na co powołuje się Bóg?
na siebie samego.
Tak, ale co wskazuje? Dlaczego taka jest postawa Boga? Co on mówi o Abrahamie?
Że widzi teraz, że się boi Boga. Nie odmówił mu syna. Tak?
Słuchaliśmy go głosu.
Można było to zobaczyć. Tak. Bo to, co jest w sercu, nie widać. To, co jest w sercu człowieka, tego nie widać na zewnątrz. Bóg wie, co jest w sercu. Ale to wydarzenie nie było tylko dla Boga. Bo Bóg wie, co jest w sercu człowieka. Bóg wie, co się wydarzy. Ale czyn jest bardzo ważny, bo on jest świadectwem dla tego człowieka i dla tych, którzy o tym będą czytać. Bo na ten fragment powołuje się Pismo wielokrotnie. I Bóg mówi, teraz widzę. Nie, trzeba zrozumieć, co Bóg mówi w tym momencie. Teraz widzę. Ty dokonałeś tego, wykonałeś to. Ty posunąłeś się do czynu pewnego, który pokazuje, jaka jest twoja postawa wobec mnie. I to, co masz w sercu, widać na zewnątrz. I teraz, co się wydarzyło w sercu Abrahama, że on tak odważnie poszedł? Ta informacja jest zawarta w liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale, od 17 do 19 wersetu. Musimy zobaczyć, z jaką myślą Abraham podążał na górę. Przypomnijmy sobie list do Hebrajczyków, teraz w kontekście tego wydarzenia, żeby zobaczyć, bo mogłoby się wydawać, że Abraham był targany różnymi myślami. Kiedyś mówiliśmy o tym przy liście do Hebrajczyków. Chciałbym to jeszcze raz przypomnieć, dlatego że to jest bardzo ważne przy rozważaniu 4 rozdziału listu do Rzymian. Te informacje są bardzo ważne, więc musimy je przypomnieć. Można sobie pomyśleć, że Abraham był targany myślami, co to będzie, jak to się sprawa rozwiąże, że zabije syna, co to będzie. I bardzo często tak można słyszeć też w pewnych komentarzach, że ten Abraham to tak naprawdę tam rozerwany szedł, on tam szedł jak na skazanie, tak? Że przeżywał straszne katusze. Natomiast list do Hebrajczyków wyjaśnia, co było we wnętrzu Abrahama. I zobaczmy sobie wersety 17 do 19 i przeczytajmy, co było we wnętrzu Abrahama, bo tu widzimy, co Abraham zrobił na zewnątrz. Natomiast tam Duch Święty przez apostoła Pawła mówi, co Abraham myślał.
Przez wiarę Abraham wystawiony na próbę ofiarował Izaaka. On, który otrzymał obietnicę, złożył w ofierze jednorodzonego syna. On, któremu powiedziano, w Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo. Uważał, że Bóg może nawet wskrzesić zmartwychw, skąd go też otrzymał na podobieństwo zmartwychwstania.
I teraz, co jest bardzo ważne, przez wiarę został Abraham wystawiony na próbę. Dlatego, że w co Abraham wierzył?
Że Bóg może?
Pomalutku. W co Abraham wierzył, jeżeli chodzi o Izaaka?
W obietnicę, którą dał.
Właśnie. Abraham cały czas wierzy. Izaak rośnie, staje się coraz starszym chłopcem i Abraham cały czas wierzy, że właśnie on będzie tym, który urodzi kolejnego syna, tak? Jednego albo i więcej, i oni kolejnych, i że to błogosławieństwo będzie coraz większe, że właśnie Izaak jest jego tym potomkiem, z którego Bóg go rozmnoży. On cały czas w to wierzy. I teraz, co się dzieje w momencie, kiedy on otrzymuje polecenie złożenia w ofierze Izaaka? Czy jego wiara ulega ruinie, rozpadowi? Koniec całej nadziei. Izaaka muszę zabić, kończy się cała nadzieja. Teraz kto? Kolejny syn? Przecież miało być w Izaaku. Bóg jest Bogiem sprzeczności. Co myśli Abraham? Abraham nie waha się, dlaczego złożyć w ofierze syna.
Bóg może wskrzesić.
Bo wie, że choćby tak się stało, to Bóg wskrzesi go z martwych.
Jeśli ja zabiję mojego syna, to i tak w nim będzie potomstwo. Nie ma takiej możliwości, żeby Bóg zawiódł, bo on widział to wszystko już. On wie, że to jest prawda. I on idzie na górę, gotów zabić syna. Dlaczego? Bo wie jedno. Jeżeli zabiję go, to niemożliwe, żebym go pochował, ponieważ trup nie może spłodzić dzieci. On musi żyć. Ja go zabiję, on i tak będzie żył. Czy jego wiara zachwiała się w tym czasie? Słowo Boże mówi, że nie. Że czytając te wydarzenia, można sobie dopowiedzieć pewne rzeczy. Można sobie wymyślać różne rzeczy, które Abraham miałby mieć w głowie, ale Słowo Boże rozwiewa wątpliwości. Słowo Boże mówi, że Abraham nie zachwiał się w wierze. Nie zachwiał się w wierze. Idąc na górę Moria, nie zachwiał się w wierze, że w Izaaku będzie błogosławiony jego cały ród, że Izaak będzie ojcem kolejnych dzieci. Dlatego nie wahał się pójść na górę. Co on mówi do sług? My pójdziemy i wrócimy razem. Kłamie, zmyśla, jest tak
wierzy.
Tak przerażony, że po prostu
żegna się.
Że się tak, że po prostu nie ma odwagi tym swoim sługom czegoś powiedzieć. List do Hebrajczyków tłumaczy. On wiedział, że wróci z góry z synem. Bo Bóg, który to wszystko obiecał, ma moc wzbudzić go z martwych po tym wydarzeniu. I Słowo Boże mówi, że tak jakby z martwych otrzymał go z powrotem, ponieważ on już podjął decyzję o tym, że zabije syna. On się nie zawahał. I Bóg mówi co? Że w twoim potomstwie z niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Bóg ostatecznie potwierdza, ponieważ wiara Abrahama, niewidoczna, stała się widoczna. Abraham uwierzył wiele lat, dziesiątek lat wcześniej. A tu jego wiara stała się widoczna. Czyli Abraham te wszystkie lata przeżył w wierze. Nie zachwiał się. To, w co uwierzył, Bóg potwierdził przymierzem i zapieczętował znakiem przymierza, czyli obrzezaniem. I ta wiara stała się widoczna poprzez wydarzenie na górze Moria. Zgadza się? I Bóg co mówi jeszcze ostatecznie do Abrahama? Błogosławiąc, błogosławić ci będę, a rozmnażając, rozmnożę nasienie twoje, jak gwiazdy niebieskie, jak piasek, który jest na brzegu morskim. I odziedziczy nasienie twoje bramy nieprzyjaciół twoich. I błogosławione będą w nasieniu twoim wszystkie narody ziemi, dlatego że usłuchałeś mego głosu. Z czego wynikał fakt usłuchania głosu? Z wiary. Jeżeli Abraham by nie wierzył w to, to wahałby się oddać syna. On się nie wahał, bo wierzył, że obietnica jest ponad śmierć. Że śmierć nie jest w stanie unieważnić obietnicy, która była wcześniej. I śmierć Izaaka nic by nie zmieniła, bo Bóg ożywi go, znowu go ożywi, żeby mógł
dać potomstwo.
Ożenić się, dać potomstwo. Dlatego jest napisane, że przez wiarę został wystawiony na próbę. Na próbę została wystawiona jego wiara. Zwątpi czy nie zwątpi? Abraham nie zwątpił. Dlatego Bóg go ostatecznie pobłogosławił. Powiedział, tak będzie, ponieważ teraz widzę to. I my możemy oglądać, czytać o wierze Abrahama, która się pojawiła w sercu, wierzył Abraham Bogu, ale tego nie można było zobaczyć. Natomiast tak jak studiowaliśmy list Jakuba, wydarzenie na górze Moria objawia to, co jest w sercu Abrahama. I teraz to błogosławieństwo, jak mówią dalsze fragmenty Pisma, wypełniło się wiele, wiele setek lat później. I Ewangelia Łukasza w trzecim rozdziale. Ewangelia Łukasza, zobaczcie, w trzecim rozdziale. Trzydziesty czwarty werset. W rodowodzie Jezusa kto się pojawia? Czyim jest synem?
Syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama.
Syna Abrahama, czyli Abraham zrodził Izaaka, Izaak zrodził Jakuba, Jakub 12 synów i z jednego z nich po wielu, wielu, wielu pokoleniach przychodzi na świat ten, który został obiecany. I kiedy sięgniemy do listu do Galacjan, 3 rozdział, 16 werset, też to rozważaliśmy, więc przypomnimy sobie.
Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi i jego potomkom jako wielu, ale jako jednym i twemu potomkowi, którym jest Chrystus.
Więc tym potomstwem, w którym będą błogosławione wszystkie narody ziemi, jest Chrystus. Nie w liczbie mnogiej, a pojedyncza osoba. I Paweł to wyjaśnia. I o tym już zaczęliśmy czytać w 3 rozdziale listu do Rzymian. Czyli wszystkie przepowiedziane błogosławieństwa Abrahamowi do narodzin potomka włącznie wypełniły się. Bóg nie zawiódł. Abraham nie cofnął się, nie zachwiał się w wierze. Widząc obumarłe łono Sary, nie zachwiał się w wierze. Nie zwątpił. Najpierw wątpił, ale jak Bóg mu powiedział, że Sara urodzi syna, nie zwątpił. Rok później oglądał syna. I kiedy musiał go złożyć w opierze, nie zwątpił, że obietnica w niwecz się obróci. Ponieważ dla niego wiara w obietnicę była ponad śmierć. Śmierć niczego nie zmieniała w jego myśleniu o Bożej obietnicy, bo Bóg jest wszechmogący. Więc mamy tak. Abraham zostaje usprawiedliwiony z wiary kiedy? Najpierw. Zanim okazał posłuszeństwo w czynie. Najpierw tu się pojawiła wiara, a potem po latach ona okazała swój widzialny obraz, stała się widzialna. Czyli Abraham został usprawiedliwiony z wiary, zanim okazał posłuszeństwo w czynie, czyli ofiarowanie Izaaka, tak? Ile Sara miała lat?
90.
W tym wieku kobiety już wtedy też nie rodziły. Mimo że ludzie żyli dłużej, to kobiety wtedy już, to już był wiek, kiedy kobiety nie rodziły. 90 lat to już była staruszka. Czy Abraham zwątpił? Uwierzył Bogu. Kiedy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem? Przed czy po usprawiedliwieniu z wiary?
Po.
Bóg zawarł przymierze z Abrahamem po tym, jak usprawiedliwił go z wiary. Uznał go, policzył mu wiarę za usprawiedliwienie. Potem zawarł z nim przymierze. Obrzezanie stało się znakiem czego? Przymierza, które zostało zawarte przed czy po obrzezaniu?
Przed.
Pamiętajcie, bo będzie to wszystko, ta kolejność będzie precyzyjnie omawiana w rozdziale 4. Czyli obrzezanie jest znakiem przymierza, które zostało zawarte przed obrzezaniem. Czy Bóg wypełnił obietnicę daną Abrahamowi?
Tak.
W osobie?
Jezusa Chrystusa.
I to by była cała lekcja, natomiast chciałbym tą lekcję zakończyć przeczytaniem rozdziału 4. Żebyście na świeżo teraz, czytając ten rozdział, skupili się właśnie na tym, co wiecie, nie na wszystkim, bo w tym rozdziale jest bardzo dużo informacji, różnych. Paweł tam omawia kilka rzeczy, ale żebyśmy, czytając teraz rozdział 4, skupili się na tym, co wiecie. Żebyście zobaczyli wywód Pawła poprzez pryzmat tego, co dzisiaj wystudiowaliśmy. Niech ktoś przeczyta rozdział 4, ale prosiłbym, żeby czytać pomalutku, ze zrozumieniem, analizując tekst. Nie tak, że szybko, żeby tylko przeczytać, żeby analizować tekst pod kątem tego, co my dzisiaj mówiliśmy.
Cóż więc powiemy? Co zyskał Abraham, nasz ojciec, według ciała? Jeśli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. Cóż bowiem mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. A temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność. Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg policzy sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc: błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. Czy więc to błogosławieństwo dotyczy tylko obrzezanych, czy też nieobrzezanych? Mówimy przecież, że wiara została Abrahamowi poczytana za sprawiedliwość. Jakże więc została mu poczytana? Gdy był obrzezany, czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem. I przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, którą miał przed obrzezaniem, po to, aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezania nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem. Obietnica bowiem, że ma być dziedzicem świata, nie została dana Abrahamowi czy jego potomstwu przez prawo, ale przez sprawiedliwość wiary. Jeśli bowiem dziedzicami są ci, którzy są z prawa, to wiara stała się daremna i obietnica obróciła się w niwecz. Gdyż prawo sprowadza gniew, bo gdzie nie ma prawa, tam nie ma przestępstwa. Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski i żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko tego, które opiera się na prawie, ale i dla tego, które jest z wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich. Jak jest napisane: ustanowiłem Cię ojcem wielu narodów przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. On to wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano. Takie będzie Twoje potomstwo. A nie będąc słabym w wierze, nie zważał na swoje już obmarłe ciało, bo miał około 100 lat, ani na obmarłe łono Sary. I nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu, będąc też pewien tego, że to, co on obiecał, ma moc też uczynić. Dlatego zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. A nie tylko ze względu na niego samego napisano, że zostało mu to poczytane, ale i ze względu na nas, którym ma być poczytane, którzy wierzymy w tego, który wskrzesił z martwych Jezusa, naszego Pana, który został wydany za nasze grzechy i wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
Łatwiej teraz zrozumieć wywód Pawła? Ci, którzy są obrzezani, to są późniejsi Żydzi. A ci, którzy są nieobrzezani, to są wszyscy nieżydzi. Ojcem wiary jest dla nieobrzezanych i obrzezanych, którzy wierzą. Ojcem według ciała, protoplastą według ciała jest dla obrzezanych. I teraz za tydzień będziemy sobie już zaczynać rozważać ten rozdział. Prośba, żebyście czytali i próbowali zrozumieć jak najwięcej z tego rozdziału, tych zasad, tych porównań, argumentacje, żebyście spróbowali zrozumieć argumentację. Nie próbowali zrozumieć wszystkiego, wszystkich zagadnień, ale spróbowali zrozumieć argumentację. Dlaczego? Czy to było przypadkiem, że Abraham został usprawiedliwiony przed zawarciem przymierza, przed obrzeską, czy nie? Dlaczego my, którzy nie jesteśmy Żydami, jesteśmy nazwani dziećmi Abrahama? Żebyście nad tym się zastanowili. Co daje nam prawo uważać się bądź nie za dzieci Abrahama? Na jakiej zasadzie jesteśmy dziećmi Abrahama? Żebyście analizowali sobie ten rozdział, a my będziemy za tydzień, jak Bóg da, analizować to. Dalszy ciąg będzie usprawiedliwienia z wiary w Jezusa Chrystusa, bo Jezus Chrystus to jest obiecany potomek, w którym będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I ten potomek już przyszedł, złożył ofiarę, jak mówi list do Rzymian, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Ojca i każdy, kto w Niego wierzy, uczestniczy w tych wszystkich błogosławieństwach, które są obiecane Abrahamowi. To na dzisiaj tyle, słuchajcie. Czy są pytania do tej lekcji? Czy czegoś nie rozumiecie w tym, co omawialiśmy dzisiaj w kontekście listu do Rzymian? Wszystko jest jasne? Mhm. No to w takim razie pomodlimy się.